Pomysłowy Włodzimierz.
Adam Dobrowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Obiecał, że pokaże mi eksperyment. To jest w tym pudle?
Tak, właśnie otwieram wielkie pudło. W środku jest część rakiety.
Część rakiety, która na początku marca poleciała w górę w Kirunie na wysokość 80 km, tak? Zgadza się?
82 km to było nasze apogeum 11 marca z kosmodromu w Kirunie.
Projekt nazywa się JESZ.
Tak jest, projekt Hedgehog na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym.
I ten walec, ta beczułeczka, którą z pudła wyjąłeś, jest klucz programu.
Tak jest, to jest jeden z kilku eksperymentów od studentów z całej Europy. Nasz gdański zespół był jednym z pięciu, którzy mieli okazję przetestować swoją naukę, swój eksperyment w przestrzeni kosmicznej.
Przyznajmy, to było blisko kosmosu, bo kosmos zaczyna się na wysokości, tak to ustalono, podobno 100 kilometrów.
Tak, faktycznie można wyczytać na Wikipedii, jest słynna linia Karmana, która jest na wysokości 100 km, aczkolwiek Amerykanie potrafili już certyfikować ludzi, którzy przekroczyli tylko 78 km jako astronautów, także to nie jest tak, że kosmos gdzieś się zaczyna, że jest jakaś wyraźna kreska, teraz jesteś na Ziemi, teraz jesteś w kosmosie. Na pewno warunki takie, jakie doświadczyła nasza rakieta, są dokładnie takie same jak w przestrzeni kosmicznej.
Bo jak tam jest na tych 80 kilometrach?
Właśnie to miał zbadać nasz eksperyment, bardzo dokładnie jak tam jest i przede wszystkim jak wygląda ta droga. Oczywiście musimy mierzyć się z próżnią, musimy się mierzyć z promieniowaniem kosmicznym, dlatego oprzyrządowanie musiało być na to wszystko odporne, a przy okazji sama rakieta bardzo mocno się nagrzewa, bardzo mocno drga i właśnie to te dwa ostatnie aspekty chcieliśmy zbadać, jak bardzo drga rakieta podczas startu, podczas lotu i jak bardzo nagrzewa wszystko, co się w niej znajduje.
To ta beczułka jest zestawem czujników zaprojektowanych na Politechnice.
Tak jest, mamy tutaj ponad 50 różnych danych z bardzo dużą częstotliwością. Wszystkie były zebrane i wszystkie, tak jak zostało powiedziane, były przygotowane przez nasz zespół studentów z Politechniki Gdańskiej.
A o tym, co badano, co mierzono i jak to robiono, opowiemy już za chwilę.
Pomysłowy Włodzimierz.
Dziś opowiadamy o tym, czym był i czym jest eksperyment JESZ, czyli o rakiecie, która na początku marca z Kiruny poleciała na wysokości 80 km, a w swoim środku zawierała zestaw czujników przygotowanych, no właśnie, na Politechnice Gdańskiej. Niektóre z nich zaprojektował Adam Dąbrowski. Czy możesz mi pokazać ten swój czujnik?
On jest tutaj dość głęboko ukryty, pokażę to na modelu. Mamy tutaj tak naprawdę dwa główne zjawiska. Załóżmy, że chcemy wysłać coś w kosmos, na przykład małego jeżyka. Mm-hmm. Ten jeżyk musi się zmierzyć z warunkami, które panują w takiej rakiecie podczas wynoszenia, bo to jest w zasadzie jedyny sposób, jak coś takiego w kosmos wysłać. Najważniejsze rzeczy, o które musimy zadbać, to ciepła kurtka i wygodny fotel. Podczas jazdy będzie trzęsło i my musimy zaplanować, żeby ten fotel był odpowiednio miękki, żeby ten nasz jeż przeżył sam lot. Oczywiście im bardziej miękki chcemy zrobić ten fotel, tym będzie więcej ważył, więc musimy gdzieś zrobić kompromis pomiędzy wygodą a masą, bo oczywiście wyniesienie każdego kilograma w kosmos kosztuje. Dlatego nasz eksperyment bada, jak bardzo w kosmosie trzęsie, żeby później móc dla takich jeży projektować odpowiednio wygodne fotele.
Dlaczego rakieta się trzęsie? Dlatego, że ona leci z prędkością, nie wiem z jaką ta wasza leciała, ale podejrzewam, że jakieś 8 km na sekundę.
No, to jest na pewno prędkość ponaddźwiękowa od razu przy starcie, ale co ważniejsze, to są ogromne przyspieszenia. Nasz jeż na dzień dobry przy starcie dostał 20G, czyli 20 razy większe przyspieszenie niż istnieje na Ziemi. W zasadzie człowiek czegoś takiego nie przetrwa, to jest porównywalne przyspieszenie jak przy wypadku samochodowym, a nasz ładunek musiał takie warunki wytrzymać. Osobna sprawa to jest przepływ ciepła, czyli jak bardzo rakieta nagrzewa przez to, że przelatuje przez gęstwę atmosfery z bardzo dużą prędkością, jak bardzo nagrzewa to, co znajduje się w środku. To w zasadzie dotychczas nie było badane. Dotychczasowe eksperymenty mierzyły temperaturę w środku, co oznacza, że nie za bardzo mogliśmy wyciągnąć wnioski na jakieś przyszłe eksperymenty. Na przykład, załóżmy, że chcemy upiec kurczaka. Mierzymy temperaturę, ale inaczej będzie się nagrzewał kurczak, inaczej będzie się nagrzewał się kawałek aluminium. To, co my chcemy zrobić, to co właściwie już zrobiliśmy, to zbadaliśmy moc naszego piekarnika, naszej rakiety. Dzięki temu jeśli wiemy, co chcemy do niej włożyć, będziemy w stanie powiedzieć, jak...
Bez obaw, tutaj nie mówimy o pieczeniu jeża, tak?
Nie mówimy o pieczeniu jeża, oczywiście, chociaż faktycznie przygotowaliśmy kiedyś taką ulotkę z informacją, że wysyłamy pierwszego jeża w kosmos i mieliśmy na bardzo wysokim poziomie szefostwo Europejskiej Agencji Kosmicznej zainteresowało się, że jak to wysyłacie zwierzęta w kosmos, tak nie może być. Oczywiście. No,
ale jak to? Robicie te eksperymenty, ale przecież pies Łajka jako pierwszy żywy osobnik poleciał w kosmos. Ludzie latali, a wy jeszcze to badacie?
My to jeszcze badamy, ponieważ chcemy zobaczyć bardzo dokładnie, co tam się dzieje. Oczywiście w miarę jak postępuje technologia, mamy coraz to lepsze czujniki i teraz jesteśmy w stanie dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy, których nie byliśmy w stanie się dowiedzieć chociażby kilka lat temu.
Czy tu chodzi o inny rodzaj rakiety? Bo my mówimy o rakiecie, która jest rakietą, no, przyznajmy, niedużą, tak? Bo ona ma tam, ta wasza, która poleciała, ma 5 metrów wysokości.
6 metrów wysokości, około 300 kg, także to faktycznie jest niewielki obiekt, ale dzięki temu, że jest niewielki, on jest dużo trudniejszy do przetrwania, to znaczy przyspieszenia i te przepływy ciepła są dużo większe niż w takiej dużej rakiecie.
Te rakiety, które latają z Bajkonuru czy z przylądka Canaveral, to one mają po 30 metrów wysokości.
Tak, ale przez to, że są tak duże, są też troszeczkę łagodniejsze, to znaczy na starcie tam jest przyspieszenie tylko rzędu na przykład 4-5G, co już człowiek w odpowiednim fotelu, w odpowiedniej pozycji jest w stanie przetrwać.
A ludzkość, powiedzmy górnolotnie, eksperymentuje też z małymi rakietami.
Faktycznie wysłanie rakiety to, można powiedzieć, nie jest rocket science. Wystarczy odpowiednie paliwo i małą modelarską rakietę można wysłać w zasadzie, że samemu. Są nawet zawody, gdzie robią to studenci, gdzie robią to wręcz dzieci. Także to jest w zasadzie powoli hobby dla każdego.
Tylko uwaga, bo w Polsce są chyba ograniczenia prawne, że taką rakietę można wysłać do wysokości 15 kilometrów.
Tak, chociaż to już się powolutku zmienia. Oczywiście, jeśli chcemy wysyłać rakiety tak wysoko, musi być to poligon wojskowy, musi tam być odpowiednia asysta wojska. Najlepiej skontaktować się z Polskim Towarzystwem Rakietowym. Oni doradzą, oni pomogą, jak zbudować taką rakietę, zorganizować sam wylot, gdzie to zrobić, kiedy, tak żeby było porządnie i bezpiecznie.
A my za chwilę wracamy do eksperymentu JESZ.
Pomysłowy Włodzimierz.
Zaczęliśmy od czujnika zaprojektowanego przez Adama Dąbrowskiego i właściwie nie doszliśmy, jaka jest jego istota, bo dlatego, że rozproszyły nas inne wątki rozmowy.
Jest to czujnik przepływu ciepła, czyli tak naprawdę badamy, jaka jest moc, która się pojawia na płaszczu naszej rakiety. Moc ciepła. No i to ciepło później rozchodzi się po całej reszcie rakiety i odpowiednio nagrzewa dane elementy.
Taki specjalny czujnik. Proszę wybaczyć laikowi, wydaje się, że wystarczy zwykły termometr.
Tak naprawdę elementem tego czujnika jest termometr, są dwie termopary, ale chodzi o odpowiednią geometrię, która pozwoli nam wyciągnąć wnioski na przyszłość. Teraz, jeśli już znamy, wiemy, jaki jest ten rozkład ciepła na powierzchni płaszcza, możemy projektować przyszłe eksperymenty i bardzo dokładnie wiedzieć, jaka będzie w nich temperatura.
A w środku rakiety było jeszcze całe mnóstwo innych czujników, mierzących przede wszystkim drgania, tak?
Tak jest. Były to akcelerometry cyfrowe, analogowe, o różnych częstotliwościach, ponieważ bardzo dokładnie chcieliśmy się przyjrzeć temu, co w tej rakiecie tak naprawdę drga, w jaki sposób i w jaki sposób te drgania rakiety oddziaływują na drgania ładunku. Teraz, kiedy wiemy już, w jaki sposób drga rakieta, z jakimi częstotliwościami, mamy kolejny projekt. Chcemy odwzorować te drgania w warunkach laboratoryjnych. Przyspieszenia rakiety będzie odwzorowała wirówka, drgania będzie odwzorował wzbudnik drgań. Dodatkowo grzałki będą odwzorowywały przepływ ciepła, no i w ten sposób będziemy mogli odtworzyć na Ziemi to, co się dzieje w rakiecie.
Przyznam, że jak na Politechnikę Gdańską, to są dosyć egzotyczne badania, bo przecież my, Polska, nie jesteśmy krajem słynącym z podboju kosmosu.
Powolutku się to zmienia. W Gdańsku pojawiła się Polska Agencja Kosmiczna w 2015 roku. Trochę później pojawił się też kierunek studiów technologie kosmiczne i satelitarne tutaj na Politechnice Gdańskiej. I to jest jakby kolejny krok, czyli badania naukowe w tej dziedzinie. Oczywiście jesteśmy dopiero na początku, tak, stąd też ogromna współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, z Niemiecką Agencją Kosmiczną, ze Szwedzką Agencją Kosmiczną, które jakby wspierają nas w tych badaniach, udostępniają swoje pojazdy, a my możemy wykonywać na nich naukę.
I stąd ta rakieta była szwedzką rakietą, tak?
Rakieta była
w Kirunie.
Rakieta była szwedzko-niemiecka, wystrzelona z kosmodromu w Kirunie, w północnej Szwecji, za kołem podbiegunowym. W zasadzie największy w Europie plac, gdzie nikt nie mieszka. Dlatego tam bezpiecznie można takie rzeczy wysyłać w kosmos i przede wszystkim lądować, bo to też jest specyficzna rzecz. To nie jest rakieta orbitalna, to jest rakieta suborbitalna, czyli ona wylatuje na tą odpowiednią wysokość, a później w zasadzie po godzinie dostajemy nasz eksperyment z powrotem na spadochronie.
Rakieta orbitalna okrążyłaby Ziemię, suborbitalna po prostu leci w górę i spada na dół, tak?
Tak.
Zlatuje na dół.
Tak jest i to.
Taka jest różnica.
To też wiązałoby się oczywiście z odpowiednio większą ilością paliwa. Nie jest to aż takie skomplikowane wynieść coś na dużą wysokość. Problem, jak tam zostać. Musimy tą naszą rakietę rozpędzić tak, żeby ona na tej orbicie pozostała. Kiedy już ma odpowiednią prędkość, to w zasadzie będzie orbitować, czyli tą naszą pierwszą prędkość kosmiczną. Nasza rakieta miała zadanie zbadać konkretne warunki w zasadzie podczas samego lotu. Dlatego też nie było dla nas aż tak istotne, żeby na tej orbicie zostać. Dla nas ważne było wylecieć i w miarę bezpiecznie wylądować, co okazuje się, że nie jest aż takie proste.
Ale ten walec, który jest z nami, szczęśliwie wrócił na Ziemię, nie było problemów?
Z naszym nie było problemów. Faktycznie spadochron się dobrze otworzył, lądowanie było stosunkowo miękkie. Czego nie można powiedzieć o na przykład rakiecie, która poleciała dosłownie kilka dni wcześniej, gdzie były problemy ze spadochronem, no i ich lądowanie było troszeczkę bardziej twarde.
To jak się okazuje, ta cała technologia rakietowa jest cały czas trudna do opanowania.
Oczywiście, to zawsze jest jakieś ryzyko, że coś się nie uda. Wręcz oglądamy teraz spektakularne popisy SpaceX, gdzie te rakiety potrafią wylądować z powrotem, czy też te pierwsze człony potrafią wylądować z powrotem, ale zawsze jest bardzo duże ryzyko. Dosłownie w zeszłym tygodniu była eksplozja modułu Dragon, który potencjalnie już w czerwcu miał wynieść ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Także to wszystko są bardzo stosunkowo niebezpieczne eksperymenty. Oczywiście trzeba szacować ryzyko, trzeba mnóstwo czynników brać pod uwagę, bo tak naprawdę, kiedy my wynosimy coś w kosmos, to sama rakieta to jest potężny zbiornik na paliwo i na końcu jakiś malutki ładuneczek. Tak to wygląda. Więc ci śmiałkowie, którzy chcą wysłać się w kosmos, tak naprawdę siedzą na bombie.
Na beczce prochu, rzeczywiście.
Tak jest.
I jak wyglądała ta wasza 6-metrowa tak rakieta? Podejrzewam, że 5 metrów z długości tej rakiety to był zbiornik paliwa.
U nas to nie było aż tak dużo, ponieważ my chcieliśmy tylko dotrzeć na pewną wysokość, nie chcieliśmy orbitować, ale faktycznie gdybyśmy chcieli orbitować, tego paliwa potrzeba było dużo, dużo więcej. I tak wyszło na to, że mniej więcej 2/3 masy samej rakiety to było paliwo.
Czyli 4 metry z 6.
Można tak powiedzieć.
Eksperymenty z Politechniki Gdańskiej to wielki szacunek, latają na wysokość 80 km, ale już pojawiły się pierwsze polskie studenckie satelity. Co Państwo na to?
No faktycznie trzeba pogratulować przede wszystkim Warszawie, która już dwie satelity ma na koncie, PWSAT-1, PWSAT-2. Nie dalej niż 2 tygodnie temu poleciały też satelity z Wrocławia i z Krakowa. No, my akurat jeszcze jesteśmy troszeczkę w tyle, ale kto wie, może już niedługo pierwszy satelita z Gdańska. Na razie nic mi o takich planach nie wiadomo, ale faktycznie widać, że to się rozwija i co ciekawe, to się rozwija dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu, ale także wiedzy i kompetencjom naszych polskich studentów.
Kończymy rozmowę bez poczucia niedosytu.
No, tych rzeczy się dużo dzieje, nie tylko nasza rakieta. Wspominałem też o drugim projekcie, również we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Już we wrześniu na ogromnej wirówce 8-metrowej będziemy odwzorowywali warunki rakietowe. No i na pewno innych kilka ciekawych projektów, czy to z Politechniki Gdańskiej, czy to od polskich studentów, jeszcze w tym roku na niebie się pojawi.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Adam Dąbrowski.
Dziękuję bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.